Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. W naszych rozważaniach o świętym Janie Pawle II, w których ukazujemy jego życie, dotarliśmy do czasu, kiedy po święceniach kapłańskich zostaje on w tym samym miesiącu, w listopadzie, wysłany do Rzymu, by tam mógł kontynuować dalsze studia, dalszą naukę. Decyzja ta, którą powziął jego przełożony, kardynał Sapieha, miała pewno także i swoje podłoże w tym, że święty Jan Paweł II już w swoich młodzieńczych latach bardzo był związany z młodzieżą, która w sposób bardzo radykalny przeciwstawiała się nowej władzy, która zaczynała narzucać bezbożnictwo i głosić chwałę materializmu. Te zawieruchy, które powstawały także i w Krakowie, mogły przyczynić się do tego, że święty Jan Paweł II, zamiast być świętym papieżem, gdzieś znalazłby się w więzieniu. Dlatego kardynał Sapieha wysyła go do Rzymu. Nim jednak zobaczymy świętego Jana Pawła w Rzymie, to najpierw wiersz, pieśń o Bogu ukrytym. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat, spragniony ciepła słonecznego. Więc przypłyń o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko. Zapamiętaj, serce to spojrzenie, którym wieczność cała ciebie czeka. Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne, zamglone w głębinach oczu, nad kwiatem niedosiężnym, nad jedną z róż. Tak pisał święty Jan Paweł II. Tak więc moje kapłaństwo, moja formacja teologiczna i duszpasterska są prawie od samego początku wpisane w doświadczenie Rzymu. 2 lata studiów, zakończone w roku 1948 doktoratem, to były równocześnie 2 lata intensywnego uczenia się Rzymu. Kolegium belgijskie pomagało w codziennym osadzaniu mojego kapłaństwa i w doświadczeniu stolicy chrześcijaństwa. Ułatwiało ono nawiązanie kontaktu z pewnymi awangardowymi formami apostolatu, które w tamtym okresie rozwijały się w Kościele. Mam na myśli przede wszystkim spotkanie z księdzem Josephinem Cardijnem, twórcą ruchu Młodzi Robotnicy Chrześcijańscy. Organizacja ta kładła duży nacisk na apostolstwo świeckich środowisk robotniczych, które w Europie Zachodniej od wielu już lat znajdowały się na pozycjach dalekich od Kościoła. Zastanawiając się nad tymi problemami duszpasterskimi, odkrywałem coraz bardziej sens i wartość kapłaństwa służebnego, stwierdził po latach święty Jan Paweł II. A więc to doświadczenie, które wywodzi z kolegium belgijskiego, tam gdzie się spotykał z różnymi kapłanami z Francji czy z Belgii, dawało mu możliwość patrzenia na świat także poprzez pryzmat tego, co już działo się wtedy w Europie Zachodniej. Do tego doświadczenia byłem w pewnej mierze przygotowany z uwagi na moją wcześniejszą pracę w kamieniołomie i w oczyszczalni wody w fabryce Solway. W Rzymie jednak miałem sposobność lepiej zobaczyć, jak kapłaństwo jest związane z duszpasterstwem i apostolstwem świeckich. Między posługą kapłana a apostolstwem świeckim istnieje głęboka więź, co więcej, wzajemna koordynacja. Zastanawiając się nad tymi problemami duszpasterskimi, odkryłem coraz bardziej sens i wartość kapłaństwa służebnego. W Rzymie, tam przebywając, uczył się, jak później będzie mógł przeciwstawić się różnym formom, które narodziły się w Europie Zachodniej, przeszły do Ameryki Łacińskiej, a które nie zawsze będą zgodne z Ewangelią. W Rzymie miał także okazję uczestniczyć we mszy świętej celebrowanej przez ojca Pio. Według relacji niektórych osób ojciec Pio przepowiedział Karolowi Wojtyle, że obejmie on tron Piotrowy. Ale tych potwierdzeń nigdzie nie znajdziemy z samych ust świętego Jana Pawła II. Po zdaniu egzaminu licencjackiego z najwyższą oceną teologii, czyli z summa cum laude, po naszemu 5, drugi rok studiów przeznaczył na pisanie doktoratu pod kierunkiem profesora Reginalda Legrange'a. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał: Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża. Fascynacja więc świętym Janem od Krzyża już w Krakowie przeszła także teraz do pracy doktorskiej. Za pracę uzyskał najwyższą ocenę, jednak formalnie nie przyznano mu tytułu doktora. Jego praca bowiem nie została wydrukowana, na co młody polski ksiądz po prostu nie miał wtedy funduszy. Tak więc to odbijało się także na tym, że byliśmy w tym czasie naprawdę bardzo ubodzy. Jednak jego bycie w tym okresie w Europie, na Zachodzie, to było także poznawanie wszystkiego, całego środowiska, które tam już funkcjonowało. Tak napisał o pewnych wydarzeniach z tego okresu. Mogliśmy bowiem wraz ze Stanisławem Starowiejskim, za zgodą kardynała Sapiehy, w czasie letnich wakacji w roku 1947 odwiedzić te kraje, czyli Francję i Holandię. W ten sposób wzbogaciło się moje doświadczenie Europy. W Paryżu, mieszkając w seminarium polskim, mogłem z bliska zapoznać się z kwestią księży robotników, której problematyka stanowiła treść książki księdza Henri Godina Daniela La France pays de mission, a także z duszpasterstwem misyjnym na peryferiach Paryża, zwłaszcza w parafii prowadzonej przez księdza Michonneau. To wszystko w pierwszym i drugim roku kapłaństwa miało dla mnie ogromne znaczenie. Pamiętam, że dzięki pomocy moich kolegów, zwłaszcza rodziców nieżyjącego już księdza Alfreda Daelme, mogliśmy wspólnie ze Stanisławem Starowiejskim spędzić 10 dni w Holandii. Uderzyła mnie niezwykła, mocna struktura kościoła i duszpasterstwa w tym kraju, prężne organizacje i żywotne wspólnoty kościelne. Tak więc z różnych stron odsłaniała mi się coraz bardziej Europa Zachodnia, Europa powojenna, Europa wspaniałych gotyckich katedr, a równocześnie Europa zagrożona procesem sekularyzacji. Dostrzegałem wyzwanie, jakie ta sytuacja stanowi dla Kościoła, a także potrzebę wyjścia na spotkanie tego zagrożenia przez odpowiednie formy duszpasterstwa, otwarte na większą obecność świeckich. Gdy się czyta to, co święty Jan Paweł II pisze o tym doświadczeniu tam w Holandii i popatrzy się na to, co dzisiaj tam jest, że te katedry piękne, gotyckie, wspaniałe są puste, sprzedawane, zamieniane na lokale, na miejsca uciech, zabaw, restauracje, jakieś inne rzeczywistości, no to powinno być dla nas wielkim zastanowieniem. My też myślimy w kategoriach, że Kościół ma mocne struktury, że są prężne, różnego rodzaju działające formy duszpasterstwa, ale to może nie wystarczyć na sekularyzację młodych, która ciągle następuje. Trzeba jakichś nowych form duszpasterstwa, które będą otwarte na obecny młodych ludzi w Kościele. Stosunkowo największą część tego wakacyjnego czasu spędził w Belgii. Przez miesiąc wrzesień w roku 1947 był duszpasterzem polskiej misji katolickiej wśród górników w pobliżu Szalem. Było to bardzo owocne doświadczenie. Pierwszy raz był bowiem w kopalni węgla kamiennego właśnie tam. I tam mógł zapoznać się z ciężką pracą górników. Odwiedzał także polskich emigrantów, rozmawiał z nimi, spotykał się z ludźmi młodymi, z dziećmi. Wszędzie przyjmowano go z życzliwością i otwartością, podobną do tej, której doznawał podczas pracy w Solveju. Wracając jednak z Belgii do Rzymu, Miał także szczęście po raz pierwszy odwiedzić Ars. Było to już pod koniec października 1947 roku. Wypadała wtedy Niedziela Chrystusa Króla. Z wielkim pietyzmem zwiedził stary kościółek, ten, w którym święty Jan Maria Vianney spowiadał, katechizował i głosił swoje kazania. Było to dla niego doświadczenie głęboko przejmujące. Od czasów kleryckich żył pod wrażeniem postaci proboszcza z Ars, zwłaszcza po lekturze książki księdza Trochu. Święty Jan Maria Vianney zdumiewała przede wszystkim tym, że odsłaniała potęgę łaski działającej przez ubóstwo ludzkich środków. Był szczególnie wstrząśnięty jego heroiczną posługą konfesjonału. Ten pokorny kapłan, który spowiadał po kilkanaście godzin na dobę, odżywiając się niezwykle skromnie, przeznaczając na spoczynek zaledwie kilka godzin, potrafił w tym trudnym okresie dokonać duchowej rewolucji we Francji i nie tylko we Francji. Tysiące ludzi przechodziło przez Ars i klękało przy jego konfesjonale. Na tle XIX-wiecznego zeświadczenia i antyklerykalizmu, jakiego świadectwo było spowodowane wydarzeniem rewolucji francuskiej. Zetknięcia się z jego postawą wyniósł przekonanie, że kapłan realizuje zasadniczą część swojego posłannictwa poprzez konfesjonał. Stać się w sposób wolny więźniem konfesjonału. Nieraz później, spowiadając w Niegowici, na pierwszej parafii, czy później w Krakowie, wracał myślą do tego niezapomnianego doświadczenia. A związek z konfesjonałem starał się zachować zarówno w czasie pracy naukowej w Krakowie, spowiadając zwłaszcza w kościele mariackim, jak i później w Rzymie, powracając nieomal symbolicznie do roku konfesjonału Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra, w duchu wdzięczności. A więc widzimy go jako papieża nawet, który potrafił znaleźć czas, by usiąść w konfesjonale i spowiadać zwykłych ludzi. Święty Jan Paweł II był bardzo wdzięczny całemu kolegium belgijskiemu w Rzymie, przełożonym tego kolegium, za to właśnie doświadczenie, które stamtąd czerpał później, i to wszystko, czego tam nauczył się, pomogło mu być papieżem tak bardzo świętym, tak bardzo czującym sprawy robotników pracy ludzkiej, i dlatego godność pracy ludzkiej zawsze w jego nauczaniu była podkreślana. Z początkiem lipca 1948 roku obronił pracę doktorską na Angelicum i zaraz potem wyruszył w drogę powrotną do Polski. Jeszcze jest jeden epizod, który warto także przytoczyć. Kiedy mieszkał w Rzymie, w kolegium belgijskim, droga na uczelnię wiodła przez kościół jezuitów. Na Kwirynale, w tym kościele, były doczesne szczątki świętego Stanisława Kostki. Kiedyś też mówił, będąc już w Polsce, na ten temat. Żyjąc krótko, przeżył czasu wiele. Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego świętego, postaci doprawdy niezwykłej. I w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości, a potem stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem, położonym niedaleko stąd kolegium belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy, a jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia chrześcijańskiego, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata. Tak, święty Stanisław miał trudną młodość. Mimo, że był z bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość. Czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza ojczyzną. Dla wszystkich i dla tych, co odchodzą z ojczyzny i tych, co zostają, niech święty Stanisław będzie patronem. Patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski. Widzimy w tych słowach papieża, jak uczył się tego wszystkiego, co dokonało się w tych 2 latach w Rzymie. Nie były to przecież wielkie, długie czasy. Mało, był przecież tylko 2 lata w Rzymie. A jak wiele nauczył się tam będąc. My również próbujmy zawsze wykorzystać czas, który nam Pan Bóg daje, gdziekolwiek nas posyła. Szczęść Boże, ojciec Andrzej, jezuita.
W tym gronie, co mi wypada powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że się muszę uważać za waszego starszego kolegę. Bo jeszcze jak się tak rozglądnę dobrze tutaj po tym towarzystwie, to może nawet któryś z obecnych tutaj mógł mi jeszcze postawić w przeszłości pałę. A w każdym razie jest na sali obecny jeden świadek mojej habilitacji, to niewątpliwe. Nie tylko świadek, ale i recenzent, pan profesor Świeżarski. No, jeżeli chodzi o Katolicki Uniwersytet Lubelski, to wszyscy wiedzą, jak to tam było, jak tam ze mnie formalnego teologa zrobili materialnego filozofa, ale nie materialistycznego. Zresztą nie mieli za co. Nie mieli znowu tak dużo pieniędzy, żeby ze mnie zrobić bardzo materialistycznego filozofa. Musieli się zatrzymać na takim czysto materialnym i w końcu formalnym też. To tak dla rozweselenia i przypomnienia naszych wielu spotkań w różnych układach, w różnych okolicznościach, powiedziałbym częściej nieformalnych niż formalnych. Myślę natomiast, że prawie zawsze bardzo merytorycznych. Niewątpliwie, że jestem tutaj w środowisku, z którym najbliżej byłem związany w czasie mojego bądź co bądź ponad 30-letniego kapłaństwa i 20-letniego biskupstwa w Polsce. I które także szczególnie było bliskie mojemu sercu. I dlatego też przemawiając tutaj muszę bardzo uważać, mówić sobie stale, milcz serce, bo mówisz do profesorów.